podróżnik i maratończyk w studiu Radia Lublin. Gościmy Wojtka Machnika. Człowiek drogi, ale co się dzieje, gdy mu jej zabraknie? 2020 rok, no i który wszystkich usadził w domach. Pandemia, lockdown, no i oznaczało to jedno, koniec z podróżami, twoimi też maratonami. Jesteś uziemiony, jednak to nie stanowiło dla ciebie jakiegoś problemu, a jedynie kolejne wyzwanie. No które pokonałeś?
No na początku to w ogóle się cieszyłem, bo przy tym moim trybie, ja byłem wtedy jakoś chyba 16 miesięcy w ciągłej podróży, tak, w kwestii mojego projektu. I ja mówię, o fajnie, nie? Posiedzimy, nie wiem, 2-3 tygodnie, pewnie się szybko skończy, podrzucam swoje zdjęcia z dysków, te zaległości nadrobię, tak, maile i tak dalej. No trwało trochę dłużej. No i wtedy się zaczęły te takie kreatywne wyzwania, nie tylko u mnie, ale też u większości maratończyków na świecie, no bo mieliśmy lockdown, więc każdy siedział, ja byłem 2 tygodnie uwięziony w pokoju w Warszawie, w takim apartamencie, który wynająłem, no bo się nie spodziewałem, tak, że nagle, ja byłem w Jemenie, pamiętam, na takiej wyspie Sokotra i w ogóle nie mieliśmy dostępu do internetu i w ogóle skrócili nam ten pobyt. I nagle 2 dni wcześniej dzwonek rano szybko na samolot, bo wracamy, ale...
I co ty nie wiedziałeś, że pandemia jest?
No, naprawdę tak było, bo my byliśmy na środku morza i mieliśmy
czyli,
tam w ogóle...
Czyli proszę taki... państwa, byli tacy szczęśliwcy, którzy się nie zorientowali.
No bo dopiero do nas zaczęły docierać informacje, jak organizatorzy nam powiedzieli, słuchajcie, musicie pójść do hotelu, tam jest Wi-Fi, tam jest telewizor i zobaczcie w ogóle, co z waszymi lotami, co w ogóle się dzieje, bo my byliśmy wyrwani totalnie
z kontekstu,
z całej rzeczywistości, tak, bo no, nie mieliśmy zasięgu, nie mieliśmy nic. Mm. Był taki tygodniowy pakiet na wyspie, miały być biegi, miało być wszystko pięknie i wszyscy, którzy pojechali na ryby na przykład, a były takie osoby, to one tam utknęły na długie tygodnie, bo wróciły na samolot, którego nie było, bo wylecieliśmy 2 dni wcześniej. No ale później po powrocie właśnie nie dało się biegać po ulicach, bo wszystko poblokowane, zabronione, żadnych oficjalnych biegów nie było, no bo nie można było. No i biegali wszyscy w ogródkach, w pokojach, po balkonach. No ja wtedy pamiętam w klapkach w tej kwarantannie z tej niemocy, bo te kolejne kraje mi uciekały co tydzień, które były zabukowane, były bilety kupione, wszystko było porezerwowane i wszystko trzeba odpuścić. Pamiętam chyba jakieś niecałe 9 godzin biegałem w klapkach w tej kwarantannie dookoła łóżka. To był szalony projekt. No ale co miałem robić? Miałem pokój, nie wiem, 4 na 4 metry maksymalnie może taki i gdzieś tam sobie kręciłem.
No ale to błędnik przecież może zwariować.
No ja biegałem w jedną i drugą stronę, więc to fakt, że po 20-30 okrążeń już miałem dość. Sam się dziwię.
Ale faktycznie ja takim ciągiem, czy jakoś odpoczywałeś?
Nie.
Czy zbaczałeś z trasy?
Nie było tej ostatniej prostej, nie? Nie dało się. No natomiast ja myślę, że to był taki, nawet nie wiem za bardzo, jak to teraz z perspektywy tego całego czasu nazwać. Taka niemoc po prostu, że coś chciałem zrobić i to było jedyne, co ja mogłem zrobić tak naprawdę, bo nie miałem żadnej innej opcji. No ale też było to później podstawą i takim pomysłem do właściwie formalnego rekordu świata po najkrótszej pętli.
No właśnie, bo to był jedynie przedsmak, to łóżko, bo tak naprawdę ten rekord świata i to, co wybiegałeś sobie, to przede wszystkim ogródek twój. Znaczy twój, nie wiem, czy to był twój ogródek, ale no,
u sąsiadów, tak.
U sąsiadów, tak? Jak to wyglądało? Bo tam były całkowite jakieś profesjonalne pomiary. To wszystko było przygotowane, zorganizowane pod ten rekord świata, więc to nie jest tylko jakiś tam nieformalny rekord świata, tylko jest to wszystko zapisane, tak?
No, jak już coś robię, to teraz wszyscy znając mój projekt pytają, co to był za rekord i o co w ogóle chodziło. Więc to było takie, potrzeba chwili bym powiedział, tak? No takiej niemocy bycia przez 2 tygodnie w pokoju, bo to mi się nigdy w życiu nie zdarzyło, że nie mogłem wyjść z pokoju przez 2 tygodnie. Natomiast faktycznie później napisałem o formalne wytyczne do biura rekordu, bo tak to się odbywa. Czy to jest rekord świata, czy Guinnessa, czy rekord Polski. To zawsze, jeżeli to jest coś nowego, to trzeba poprosić o wytyczne. No i dostałem informację, że muszę mieć oficjalny pomiar przez sędziów zorganizowany, czyli tak jak jest na każdym biegu, świadków muszę mieć, muszę to nagrać wszystko i tam było cała masa tych kryteriów i myśmy to wszystko spełnili. Tam wszystkie telewizje, pamiętam, wtedy transmitowały, bo nie było żadnych innych eventów. To jeszcze był w ogóle 3 maja, to był w ogóle weekend majowy wtedy, a ja biegałem w tym
ogródku
po 5-metrowej pętli. Myślałem, że zrobię to w 10 godzin, tak mi wychodziło z matematyki, ale ta mała pętla dała mi strasznie popalić, a bardziej mojemu błędnikowi i prawie 13 godzin to zajęło. To było jakiś szaleń państwo. Jeszcze pogoda, która była, bo i śnieg padał przez chwilę, i deszcz, i słońce było, więc to ja miałem tam przekrój wszystkich pór roku. No ale się udało, tak?
Tak, widziałam jednak i zdjęcie, jak tak wydeptałeś, wydeptałeś taką dróżkę dosłownie, jak na osiedlach jest, żeby przejść na skróty. To tak no, w trawie wydeptana do błota.
Jakieś 8440 razy musiałem pobiec tą pętlę, więc naprawdę to tak było wydeptane, że faktycznie którejś z telewizji to z drona pokazała z góry, no to taka normalnie taka oponka się z tego zrobiła. No ale przede wszystkim to było, to nie było tylko po to, żeby sobie ustanowić kolejny rekord, natomiast...
No ale właśnie, rekord świata polegał na tym, że była to najkrótsza pętla,
to była najkrótsza oficjalna pętla, tak, bo pętla się często biega na maratonach, ale one mają zazwyczaj jakieś, nie wiem, kilometr, dwa, gdzieś się zawija, albo są biegi na przykład 40 kilometrów, często się po 40-kilometrowych pętlach biega.
A ta miała 5 metrów.
A ta miała 5 metrów, więc to była najkrótsza historyczna pętla, jaką ktokolwiek przebiegł. Natomiast to był COVID Marathon Challenge i wtedy były bardzo potrzebne środki do dezynfekcji dla głównie DPS-ów i hospicjów. I to był taki maraton z celem charytatywnym w tle. Przede wszystkim o to chodziło i tam była zrzutka założona. Było kilka firm, które się zdeklarowało i faktycznie po całej tej akcji wsparliśmy kilka DPS-ów, hospicjów. Te środki, detergenty pojechały tam i to był taki mój wkład też po prostu do całej tej pandemii, prawda, która no, tak nagle wtedy spadła na wszystkich i dołożyłem swoją cegiełkę, tak? Mhm. Ten projekt też miał założenia charytatywne, więc jakby to był taki czas, który niespodziewanie nadszedł, ale miałem tą możliwość właśnie tego aspektu charytatywnego i z tego skorzystałem i cieszę się, że coś od siebie też dałem.
A powiedz, pojawiają się jacyś krytycy, którzy na przykład jakoś kwestionują tą, no bo maratony się średnio pokonuje tam w 4-3 godziny tak naprawdę, tutaj zawsze te 13 czy tam 8 godzin, no to czy pojawiają się właśnie takie jakieś różne dziwne
komentarze? To jest tak, że jeżeli jest maraton miejski, no to ja go też biegam na 4 godziny i jeżeli na przykład nic się nie dzieje, no to ja potrafię powiedzieć jakimś takim cywilizowanym powiedzmy tempem. Natomiast ja biegam różne maratony. Jeżeli mówimy o, na przykład Gwatemala zajęła prawie 7 godzin, ale...
Tak, bieganie, bo to zależy od terenu, to jest oczywiste.
Teren, przewyższenia i tak dalej. W Andorze było 12 godzin, w Walii miałem 3,5 tysiąca metrów przewyższeni, to też zajęło mi chyba z 13 godzin, jak dobrze pamiętam, więc to są nieporównywalne biegi. I teraz oczywiście tam zawsze Polacy mają taką mentalność, że zawsze tam gdzieś zobaczymy coś, podrążę temat i jakieś tam komentarze czasami dziwne się zdarzają. Wiesz, no to jest projekt taki, jaki jest, tak? Czyli on jest od założenia zawsze od początku lifestyle'owy. Ja się nie fokusuję na tych życiówkach, bo dla mnie to jest nieistotne. Jak już pobiegnę te kraje, które chcę pobiec i wtedy będę się, nie wiem, chciał na przykład ustawić na życiówkę, no to zrobię, tak? Ale to nie na tym etapie, nie teraz, bo nie chciałem sobie jakiejś krzywdy zrobić w sensie kontuzji, no bo to mnie pozbawi dalszych elementów, nie?
Ale wytyczyłeś też swoją ścieżkę, no bo tak jak powtarzasz, nie zależy ci na tych wynikach, ale kolekcjonujesz już, można powiedzieć, te kolejne nietypowe rekordy. W ten sposób zaspokajasz ten głód właśnie bycia też pierwszym, bo dzisiaj już trudno, prawda?
Jest tak wszystko wyśrubowane i tak dużo wydawałoby się, że już wymyślono, pokazano i zrobiono, że ciężko jest znaleźć jeszcze jakąś niszę.
No właśnie.
Taką, gdzie ktoś...
Ale potrzeba jest. Szczególnie u mężczyzn.
No ja tak mam. Te typy tak mają, tak? Niektórzy są, którzy lubią pewne rzeczy odtwórcze, czyli już pojedź gdzieś, zobacz jak tam jest, organizuj, a my już pójdziemy na gotowe. A ja lubię właśnie być tym pierwszym właśnie, że pojadę, coś zobaczę, wymyślę jakiś projekt, sam go stworzę od początku do końca, bo lubię taką pracę koncepcyjną, lubię pracę projektową, lubię współpracować z ludźmi ze świata, łączyć to, także to jest dla mnie takie, wiesz, no takie moje codzienne, że tak powiem, życie i przez to się nie nudzę, no bo cały czas jest coś, cały czas jest coś nowego. Trochę jestem zakładnikiem swoich marzeń czasami, bo mi tego czasu jest tak mało, a tak dużo się dzieje, więc jestem mało uchwytny, bo ciągle coś, nie? Ale inaczej byłoby nudno.
Tak, ten twój projekt trochę dziwny, taki zwariowany, ale jednocześnie bardzo wymagający takiej logistyki i pracy twojej, prawda? Ale czy to jest rodzaj jakiejś takiej ucieczki przed schematem takiego, no powiedzmy sobie w cudzysłowie, normalnego życia?
Wiesz, to zależy, co kto nazywa normalnym życiem.
No
tak?
Właśnie, bo dlatego każdy cudzysłów ma tutaj...
Każdy ma poziom jakiś inny tego, co uznaje za jakieś odchyły, a tego, co jest jeszcze normalne. No na pewno nie jest to szablonowe życie, nie jest to na pewno lifestyle, który jest dla każdego. Bo wiesz, to jest tak, że widzisz zawsze, jak ktoś mnie obserwuje w mediach społecznościowych, to widzi tą laurkę, czyli zdjęcie z medalem na mecie, widzi te piękne plaże na Karaibach, czy widzi te piękne widoki, takie znane, oklepane zabytki, ale nie widzi tego, co jest z tyłu, tak? Czyli tej logistyki, wstawania w środku nocy, czasami w ogóle nie spania, zmiany tych stref czasowych. Ja też jestem jeszcze na takim lekkim jetlagu, bo 7 godzin miałem po przylocie z Gwatemali i to wszystko to jest ten koszt taki, wiesz, tego całego projektu, tego, co ciało musi przejść, na co jestem wystawiony i na to przede wszystkim muszę uważać. Więc to jest ciężka rzecz, która się, tego się nie widzi, bo to jest ten, powiedzmy, poza mediami społecznościowymi, co musi się zadziać, cała ta logistyka, żebym nie zaspał, żebym dobrze zabukował, żebym sprawdził wszystkie kryteria i tak dalej, żeby dotrzeć z punktu A do punktu B, a to męczy, tak, więc laurka jest fajna, ale też osiągnięcie tego celu jest trudne.
Kosztowne,
jest
tak.
Kosztowne, jest trudne i męczące.
Fizycznie i umysłowo na pewno, tak. Wojtek Machnik po 12 latach pracy w bankowości wszystko zainwestował w marzenia. Wymyślił, że chce pobiec maraton w każdym kraju na świecie. I tu pojawiło się podstawowe pytanie. Ile ich w ogóle jest? No i tak, według ONZ mówimy o 193 państwach członkowskich, ale projekt naszego gościa to 249 challenge. Skąd ta liczba? O tym za kilkanaście minut.